rodziny się nie wybiera. Ja powiedziałbym, że sąsiadów często też nie. Oczywiście są wyjątki. Takie wyjątki, kiedy przyjaciele decydują się kupić mieszkanie obok siebie. Albo dwie zaprzyjaźnione rodziny kupują, biorą kredyt i kupują bliźniaka, bo od lat się znają, mają do siebie zaufanie i po prostu decydują się zamieszkać obok siebie. Ale myślę, że to są chyba wyjątki. Nie wiem, przynajmniej tak mi moje życie podpowiada, że w większości przypadków tak to jest, że ktoś się wprowadza w jedno miejsce i tam już są ludzie, którzy mieszkają. I po czasie, kiedy się wprowadzasz w to nowe miejsce, to poznajesz ludzi. I po czasie, kiedy już poznałeś tych nowych ludzi, tych twoich sąsiadów, to myślisz sobie, no dobrze, myślałam, że, albo wydawało mi się, że. Albo ty się wprowadzasz w nowe miejsce, gdzie nie znasz ludzi i po jakimś czasie, kiedy ich poznajesz, to wtedy widzisz, że aha, no to ten sąsiad z lewej to jest taki, a ten z prawej to jest taki, a ten z naprzeciwka to jeszcze inny. Myślę, że tak jak rodziny się wybiera, tak też sąsiadów się nie wybiera, ale gdyby to było możliwe, gdybyś miał wybrać sobie sąsiada, to zastanawiam się, w jaki sposób byś opisał tego wymarzonego sąsiada, którego chciałbyś, czy chciałbyś mieć obok siebie. Pewnie mielibyśmy swoją własną listę, ale na tej liście pewnie byłyby podobne cechy. To znaczy, myślę, że wielu z nas by się zgodziło, że gdybyśmy mieli wybór, gdybyśmy mieli wpływ, mogli wybrać sąsiada, to pewnie fajnie byłoby, żeby ten sąsiad był miły, uprzejmy, żeby się regularnie uśmiechał, kiedy tylko nas zobaczy, żeby się kłaniał, mówił dzień dobry. Nawet więcej, nie tylko żeby się uśmiechał, mówił dzień dobry, ale co tam u Państwa słychać dzisiaj, jak miniony tydzień. Jak się żyje, jak w pracy, żeby był na tyle miły i uczynny, że kiedy ty podjeżdżasz samochodem i masz coś w bagażniku, on przez firankę widzi, że się zmagasz, próbujesz to coś wyciągnąć, jakąś wielkogabarytową część mebla, to on wybiegnie szybko i powie, może mógłbym pomóc, ty powiesz, nie, dziękuję, on powie, ale nalegam, ty mówisz, ale poradzę sobie, on powie, ale nie, sąsiedzie, musimy sobie pomagać, jakoś pomoże ci to wyciągnąć, wniesiecie to do domu i to taki sąsiad, nie? Taki fajny sąsiad. A gdyby teraz do tej listy dodać jeszcze inne elementy, takie jak sąsiad, który jest osobą bardzo religijną, na tyle religijną, że regularnie chodzi do kościoła, na tyle religijną, że daje 10% swoich dochodów na życie wspólnotowe, na życie kościoła, jest nie tylko osobą religijną, ale jest też szanowaną w okolicy. Na tyle szanowaną, że kiedy sąsiedzi mają problem, to do niego zwracają się po radę. Kiedy mają pytania natury życiowej, psychologicznej, religijnej, to wszyscy przychodzą do niego po radę. On jest osobą, która jest polecana, która jest generalnie szanowana nie tylko przez tych, którzy mieszkają klatka w klatkę, drzwi w drzwi, ale tych też piętro wyżej, niżej, też nawet kilka domków dalej w jedną i w drugą stronę. Taki sąsiad, o jakim mówię, to jest nikt inny jak sąsiad, którego świat już poznał, bo opisałem ci właśnie faryzeusza pierwszego stulecia. My patrzymy się dzisiaj na faryzeuszy przez pryzmat Ewangelii, kiedy Jezus, widząc tak naprawdę najgłębsze zakamarki ich serca, penetrując te serca faryzeuszy, eksponował często dwulicowość. Często to, czego inni ludzie nie byli w stanie zobaczyć. Ale generalnie społeczeństwo uważało, że faryzeusze to naprawdę dobrzy ludzie. To byli tacy ludzie, którzy jeśli on był fachowcem, budowlańcem, to był pierwszą osobą, do której się zgłosiłaś po to, żeby ci wyremontował mieszkanie, bo wszyscy mieli zaufanie do niego. Gdyby taka osoba dzisiaj starała się o wybór do władz miasta albo do jakiejś partii politycznej, poprzestajmy na władzach miasta może, będzie bezpieczniej, to pewnie głosowałabyś na niego. Albo gdybyś miał córkę, która już jest właśnie w takim wieku, że zastanawia się, czy związać się z kimś, jak będzie jej życie wyglądało, czy założy rodzinę, to pewnie myślałbyś jako ojciec, chciałbym, żeby ona miała za męża właśnie takiego osobę. Tak naprawdę społeczeństwo w czasach Chrystusa myślało, i historycy to potwierdzają, że świat byłby dużo lepszy, gdyby więcej tego typu ludzi chodziło po ziemi. Faryzeusze byli częścią bardzo ekstremalną częścią judaizmu, najbardziej religijną i najbardziej oddaną częścią judaizmu. Pewnego wieczora do Jezusa przyszedł jeden z takich faryzeuszy. Chciałbym, żebyś otworzyła ze mną Ewangelię Jana, trzeci rozdział, przypatrzyła się, co tam się dzieje w tym rozdziale. Na początku czytamy tak, pierwszych sześć wersetów. Był wśród faryzeuszów człowiek o imieniu Nikodem, radny żydowski. Przyszedł on do Jezusa w nocy i powiedział: Mistrzu, wiemy, że przychodzisz od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków jak ty, gdyby w nim nie było Boga. Gdyby z nim nie było Boga. Jezus odpowiedział: ręczę i zapewniam. Kto się nie narodzi na nowo, nie może zobaczyć Królestwa Bożego. Nikodem na to: jak może urodzić się człowiek, kiedy jest stary? Nie wejdzie przecież ponownie do łona swojej matki, aby znów wydała go na świat. Jezus odpowiedział: ręczę i zapewniam, kto się nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, co się narodziło z ducha, jest duchem. Ekspert religijny, mężczyzna, który był częścią elitarnej grupy 70 osób, był częścią Sanhedrynu, to była taka rada zarządzająca, religijna rada w Izraelu, 70 takich najbardziej religijnych, wyłaniających się w tłumie ludzi. Można powiedzieć o nim, Nikodem, jego imię świadczy pewnie też trochę o nim. Imiona nadawano ludziom, one miały jakieś znaczenie wtedy. Nadawano nie dlatego, że ładnie brzmiało, ale dlatego, że wiązano pewne nadzieje z tymi ludźmi. I jego życie potwierdziło jego imię, bo jego imię znaczy ten, który pokonał lud. Nikao i Demos, ten, który zwyciężył tłum, ten, który się wybił do przodu, ten, który zostawił w tyle wszystkich innych. A więc o Nikodemie można powiedzieć, że o ile w ogóle faryzeusze byli ludźmi, którzy byli daleko z przodu, jeżeli chodzi o ich religijność i oddanie Bogu, to ten wyprzedził wszystkich innych faryzeuszy. Był nauczycielem w Izraelu, był ekspertem religijnym, przeszedł wszystkie etapy religijności, jakie można by było przejść, a najwyraźniej jednak miał dalej pytania. Najwyraźniej jednak czegoś mu brakowało w jego życiu, bo przyszedł do Jezusa nocą. Wiecie, jak się czyta różne komentarze, to tutaj są rozbieżne informacje odnośnie tego, dlaczego przyszedł nocą. Niektórzy twierdzą, że przyszedł nocą, bo bał się stracić swoją reputację, więc przyszedł w imieniu innych faryzeuszy, albo też przyszedł z grupą swoich uczniów, ale przyszli troszkę po cichu, trochę potajemnie. Inni mówią, że przyszedł wieczorem, bo wtedy odbywały się debaty teologiczne i zazwyczaj wieczorami rabini siadali ze swoimi uczniami, czasami rabin z rabinem dyskutowali, a inni się przysłuchiwali tej debacie czy tej rozmowie. Jakby nie było, przyszedł do Jezusa i wiecie, to jest fascynujące, że kiedy tak pomyśleć o nim przez chwilę, nikt go nie zmusił, nikt go do tego nie zmusił, przyszedł sam, przyszedł z własnej woli. Przyszedł, miał pytania. Nie tylko miał pytania, ale też przyszedł do właściwej osoby. No bo do kogo można by się zwrócić, jeśli masz pytania natury religijnej, jeśli masz Jezusa? Przyszedł do Jezusa sam z własnej woli, do właściwej osoby, przedstawił siebie, w zasadzie przedstawił Jezusa w kolorowym świetle, powiedział: mistrzu, nazwał go mistrzem, powiedział: nikt nie byłby w stanie czynić tak niesamowitych rzeczy, jakie ty czynisz, jeśli by Bóg z nim nie był. Innymi słowy, wiem, że za tym, co robisz, stoi Bóg, jesteś mistrzem, jesteś wyjątkowy. I w tym momencie, wiecie, Jezusa odpowiedź jest, czy reakcja jest co najmniej zadziwiająca. Nikodem się tutaj produkuje, mówiąc Jezusowi te wszystkie wspaniałe rzeczy, a Jezus trochę jak gdyby jednym zdaniem ucina w nagle stopuje tą całą rozmowę i mówi do Nikodema: ręczę i zapewniam, kto się nie narodzi na nowo, nie może zobaczyć Królestwa Bożego. Nikodem dalej na to, jak się może ktoś urodzić, kiedy jest stary. Wiecie, musimy dać Nikodemowi kredyt zdrowego rozsądku. Po pierwsze, mowa jest o tym nowym narodzeniu w kontekście bycia starym, nie w ogóle w kontekście nowego narodzenia. Jak się człowiek może narodzić na nowo, kiedy już jest stary? Rabini byli przyzwyczajeni do wypowiadania się w kategoriach metafor. Nikodem doskonale rozumiał, że Jezus używa metafory i odpowiedział metaforą na metaforę. Innymi słowy, kiedy mówi, jak się człowiek może narodzić na nowo, kiedy jest stary, to ma na myśli, czy masz na myśli, że ja muszę się cofnąć wstecz do początku i zacząć wszystko od nowa? Czy masz na myśli, że to wszystko, co zrobiłem w moim życiu do tej pory, wszystko, co osiągnąłem w kontekście społecznym, w kontekście religijnym, te wszystkie etapy, przez które pokonywałem, piąłem się po szczeblach tej kariery religijnej, jestem szanowany, jestem doceniany, ludzie przychodzą do mnie po porady natury religijnej, jestem w kościele z tygodnia na tydzień, daję Bogu to, co najlepsze, staram się, modlę się kilka razy dziennie. Czy masz na myśli, że to nie wystarczy, że ja muszę się cofnąć wstecz, przekreślić to wszystko i zacząć od nowa? Jezus odpowiedział: ręczej zapewniam. Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Wiecie, tak sobie myślę o tym, że to jest taki fragment tekstu biblijnego, który w kontekście biblijnych czy ewangelikalnych wspólnot jest najbardziej chyba znany. Sztandarowy tekst. My często o tym rozmawiamy. Często zaczynamy rozmowę od tego, że to jest początek, to jest najbardziej istotne, to nowe narodzenie, tak jak Marek powiedział dzisiaj wcześniej, to bycie nowym człowiekiem w Chrystusie, kto w nim jest, stare przeminęło, wszystko staje się nowe. To jest bardzo powszechne i trochę, kiedy stoję tutaj, odwołuję się do tego tekstu, to mam świadomość, że to trochę tak, jakbym chór uczył śpiewać. Albo trochę tak, jakbym miał ci powiedzieć, jak masz sznurować buty, przecież ty wszystko o tym już wiesz. Co tu więcej można mówić? Czytałem ten tekst, to zdałem sobie sprawę, w zasadzie jak się wczytywałem w ten tekst na nowo, to zdałem sobie sprawę z tego, że Jezus nie tylko mówi o tym wejściu do Królestwa, ale o zobaczeniu Królestwa. I być może tak to jest, kochani, że tak jak my jesteśmy tutaj dzisiaj zebrani w tej salce naszej, albo tak jak siedzicie z nami w swoim domu, oglądacie nas teraz, siedząc wygodnie w swoim fotelu ulubionym. Być może tak to jest, że wielu z was powiedziałoby, gdybym zadał pytanie, czy ty się narodziłeś na nowo, podnieś rękę do góry, jeśli tak, to wielu z was pewnie tak by zrobiło, podnieślibyście rękę do góry, tak, ja się narodziłam na nowo. Tak, ja jestem nowonarodzoną osobą. Ale być może pytanie jest nie tylko, czy się narodziłeś na nowo, ale czy... Kiedy narodziłeś się na nowo, to zacząłeś widzieć Boże Królestwo. Zwróć uwagę, że Jezus zaczyna od tego, że kto się nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa. Nie może go zobaczyć. Pozwól, że postawię taką tezę. To jest całkiem możliwe. Całkiem możliwe. Że jesteś osobą narodzoną na nowo i ten moment nowego narodzenia byłbyś w stanie precyzyjnie określić, to było tego i tego dnia, tego miesiąca, 5, 7, 9, 10 lat temu, 15 lat temu. I mógłbyś dzisiaj mi wiele rzeczy na ten temat powiedzieć. Ale gdybyśmy zaczęli rozmawiać o Królestwie, to pytanie, co mógłbyś mi powiedzieć odnośnie tego, jak wygląda to Królestwo. Zastanawiam się, czy czasami to nie jest z nami tak, że z tym nowym narodzeniem to jest troszkę tak jak z tymi ubraniami, które na początku są fascynujące i myślimy sobie, no bez nich się nie obejdziemy. I kupujemy tą koszulę albo tą sukienkę i myślimy sobie, no to jest właśnie to. Po czym, kiedy włożyliśmy to na siebie raz czy drugi, to wkładamy do szafy i być może tak to jest, że zalegają w tej szafie kolejne 3, 5, 7, 10 lat i dalej trzymamy to w szafie, ładnie wyprasowane, wisi to tam sobie i kiedy zaglądamy, to czasami nawet o tym myślimy, ale ciągle nam coś w tym nie pasuje. Myślimy sobie, no włożyłbym to, ale nie dzisiaj. Może przyjdzie taki dzień. To nie na teraz. Nie na dzisiaj. Nie na tą okazję. Wiesz, dlaczego o tym mówię? Ben i Krysta, których znacie, dostali niedawno wiadomość od swoich przyjaciół, rodziny pastorskiej w Kanadzie. Ich syn, mały synek, 11-letni chłopak, który ma na imię Juda, zginął, będąc potrącony przez samochód. My nie mamy w Polsce takiej dynamiki. Amerykanie i Kanadyjczycy są dużo bardziej restrykcyjni. Są strefy szkolne, i strefy placu zabaw, gdzie ograniczenie prędkości to jest 30 km na godzinę. Jeżeli jedziesz tam szybciej, jeżeli jedziesz 40 albo 50, to się nie pozbierasz, taki ci mandat wlepią. Wlepią ci jeden, drugi, a później pozbawią cię prawa jazdy. Amerykanie dobrze o tym wiedzą, Kanadyjczycy też, dlatego jeżdżą grzeczniutko, nikt się nie wychyli. Wjeżdżają w strefę ograniczenia do 30 i wszyscy jadą powolutku 30 na godzinę. Nikt się nie wychyla. Nawet niektórzy jadą 25, żeby czasem nie byli oskarżeni, że jechali 33 i dalej dostaną mandat. To jest takie ślamazarzenie się, takie ślamazarzenie się, które często nie ma sensu, bo jedziesz sobie koło placu zabaw, na którym nie ma w ogóle dzieci, nikt się tam nie bawi i pomyślałbyś, nikogo tam nie ma, nikt mi raczej nie wybiegnie przed samochód, no mogę pojechać te 50, a ludzie mimo wszystko jadą 30. Od początku, kiedy się znak pojawia, do końca, kiedy już tego znaku nie ma. No i tak się zdarzyło, że oprócz tego znaku w ogóle mają też często znaki stop. Tam, gdzie mamy ustąp pierwszeństwa, to mają często stop. I to nie chodzi o to, żeby zwolnić troszkę i się toczyć powolutku, ale żeby się zatrzymać. I mają też osoby, które pracują dla szkół jako wolontariusze albo są zatrudnieni, które wychodzą, miłe panie i panowie, wychodzą ze znakami i stają na przejściu, gdzie nie tylko jest strefa 30, ale stają na środku pasów na przejściu i trzymają ten znak stop na takim patyku. Bo akurat jedno czy dwójka dzieci wychodzi ze szkoły i muszą przejść po pasach. No i tak się zdarzyło akurat, że 11-letni Juda przechodził po takich pasach w tej strefie ograniczonej prędkości i samochód ciężarowy wjechał w tego młodego chłopaka. Rodzina pastorska. Cała sprawa nagłośniona. Małe miasteczko, wszyscy o tym słyszeli. Prasa o tym zaczęła pisać. Mogli się wypowiedzieć na łamach tej prasy i mogli powiedzieć różne rzeczy. No i oczywiście, czy ich serce było złamane? Pewnie, że tak. Czyje serce, której matki i ojca serce nie byłoby złamane, gdyby mu 11-letnie dziecko zginęło? Której? Nie znam takich. Czy targały nimi różne uczucia? Oczywiście, że tak. Jak najbardziej targały nimi różne uczucia. Pewnie myśleli sobie, byli źli, wściekli, dlaczego nasz syn, dlaczego ten głupi kierowca tak jechał, dlaczego nie zwolnił, przecież wszyscy tu zwalniają. Mogli nie tylko o tym myśleć i mieli prawo, ale mogli też coś z tym zrobić. Mogli wystąpić, apelować na łamach lokalnej prasy, żeby coś z tym zrobić, żeby powstrzymać tych kierowców, którzy nie respektują prawa. A oni zdecydowali się oddać chwałę Bogu i cokolwiek powiedzieli, nie znam tekstu dokładnie, ale tak z tego, co mi relacjonowała moja żona, która rozmawiała z Benem i z Krystą, oddali Bogu chwałę. Wywyższyli Boga. Innymi słowy, skupili uwagę czytelników na Bogu, a nie na swoim dziecku, które stracili. Dlaczego o tym mówię? Bo jeżeli opisując tą historię, jeżeli słuchasz tej historii, myślisz sobie, no ja bym tak nie zrobił. Być może ja bym tak nie zrobił. Ale jeżeli ty byś tak nie zrobił, ja bym tak nie zrobił, to zastanawiam się, czy my jesteśmy w stanie zobaczyć Królestwo Boże. My jesteśmy w stanie zobaczyć Królestwo Boże, czy też w naszym życiu poprzestajemy na tym, że to nowe narodzenie miało miejsce kiedyś tam w naszym życiu i powiesiliśmy je w szafie, tak jak się zawiesza ładną sukienkę i ładną koszulę i ono tam sobie wisi. I jeżeli co jakiś czas mamy pewien dyskomfort, kiedy myślimy o tym, no ułożyłbym to na siebie, ale ja wiem, jakoś tak to jest nielogiczne, dziwne, nie, no nie, w tym to nie, tak to nie. Tak sobie myślę, czytając ten tekst, że no to tak dokładnie jest, że Bóg chce, abyś nie tylko wszedł do tego nowego królestwa, do Bożego Królestwa, ale też, żebyś zobaczył to królestwo. Myślę, że można być nowonarodzoną osobą i być w sferze królestwa, ale nie widzieć tego. Nikodem najwyraźniej powinien był wiedzieć lepiej. Zwróć uwagę, jak to relacjonuje Jezus dalej. Nie dziw się. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje dokąd chce, słyszysz jego szum, ale nie wiesz skąd nadciąga i dokąd zmierza. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Jak to w ogóle możliwe? Zapytał Nikodem. A Jezus powiedział, nie wiesz? A przecież nie jesteś zwykłym nauczycielem Izraela. Ręczę i zapewniam, mówimy o tym, co wiemy i świadczymy o tym, co widzieliśmy, ale nie przyjmujecie naszego świadectwa. Jeśli nie wierzycie w to, co wam mówiłem o ziemskich sprawach, to jak uwierzycie, gdy wam powiem o niebieskich? Nikt z ludzi nie przebywał w niebie. O niebie może mówić tylko ten, który stamtąd przyszedł, Syn Człowieczy. Podobnie jak Mojżesz wywyższył na pustyni węża, tak on musi być wywyższony, aby każdy, kto wierzy, miał w nim życie wieczne. Jezus jest najwyraźniej zdziwiony. I oczywiście, ci z was, którzy czytacie tekst słowa, przyznacie, nawet jeżeli robicie to sporadycznie, że rzeczywiście są trudne teksty biblijne. Są takie, które czytamy i które nie jest łatwo zrozumieć. Ale jest cała plejada tekstów, których nie da się nie zrozumieć, bo one są oczywiste, proste, klarowne. Nikodem jako nauczyciel w Izraelu powinien był wiedzieć więcej. Jezus tak naprawdę nie bawi się z nim w chowanego. To nie jest tak, że Jezus nie jest jak nauczyciel na uczelni, na Uniwersytecie Wrocławskim, który egzaminuje swojego studenta i chce mu pokazać, że student jest tumanem i żeby pokazać, że student jest tumanem, będzie zadawał takie pytania, żeby go przyłapać, bo będą podchwytliwe, żeby tylko pokazać mu, że on jest wykładowcą, a student jest studentem i tam jest jego miejsce. Jak się nie przygotował ze wszystkiego, włącznie z ceną książki i wszystkimi publikacjami, które wyszły spod pióra wykładowcy, to nie ma tam czego szukać. Jezus nie jest Bogiem, który się bawi z ludźmi w chowanego i próbuje się tak schować, żeby ludzie nie byli w stanie go znaleźć, a później zaciera ręce, kiedy ludzie szukają i nie mogą go znaleźć. Nie. Jezus się dziwi, ponieważ ma świadomość tego, że Nikodem jako nauczyciel w Izraelu, w ogóle jako faryzeusz, od dziecka zna pisma. Ten faryzeusz, kiedy miał 12 lat, to był w stanie cytować obszerne fragmenty pięcioksięgu. I jest w stanie na wyrywki, gdyby mu zadać pytanie, to na wyrywki jest w stanie odpowiadać na pytania, gdzie, jaki tekst, który prorok, o czym pisał. Dlatego Jezus jest zdziwiony, bo jest świadomy tego, że Nikodem powinien wiedzieć lepiej. Wiecie, to się wydaje być trudnym tekstem, kiedy Jezus mówi o tym narodzeniu z wody, z ducha i tak dalej. Jest jeden tekst w Starym Testamencie, tylko jeden. Kiedyś biblista Don Carson zwrócił uwagę, moją uwagę na ten tekst. W księdze Ezechiela, w 36 rozdziale. Ezechiel to jest prorok, który pisał do wygnańców w Babilonie, którzy znaleźli się tam dlatego, że nie przestrzegali Bożego prawa. Bóg pozwolił na wygnanie, ale też obiecał, że wrócą kiedyś z tego wygnania i że on na nowo podźwignie ten lud, że oni zaczną odbudowywać, świątynia będzie odbudowana, będzie restauracja, odnowienie narodu. I w kontekście tego odnowienia, w kontekście takiego nowego życia, Ezechiel tak prorokuje, w 36 rozdziale pisze tak. To są słowa Boga, które wypowiada Ezechiel. Może 25 werset dla kontekstu. I pokropię was czystą wodą. Staniecie się czyści od wszystkich waszych nieczystości, oczyszczę was też od wszystkich waszych bóstw. Dam wam serce nowe, nowego ducha włożę w wasze wnętrza, usunę z was serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Mojego ducha włożę w wasze wnętrze i sprawię, że będziecie postępować według moich ustaw, będziecie przestrzegać moich praw i stosować je. Nikodem powinien był wiedzieć lepiej. Powinien był pamiętać o tym tekście, bo to jest ten tekst, który jest nierozerwalnie związany z tym nowym narodzeniem. Problem polega na tym, że Nikodem był tak bardzo, jak wielu ludzi w czasach Chrystusa, tak bardzo przejęty politycznym wymiarem królestwa, tak bardzo zmęczony opresją Rzymu, tym uciemiężeniem, tym, że są ciągle narodem takim represjonowanym, że ciągle są pod czyimś palcem, pod czyimś kciukiem, że myślał o tym, tak jak wielu ludzi wtedy, że kiedy przyjdzie Mesjasz, to się rozprawi z Rzymianami i w końcu nastanie ten wiek mesjaniczny, kiedy będziemy wolni. Czekał na Mesjasza, miał oczekiwanie Mesjasza, ale miał swoje własne wyobrażenia Mesjasza, swoje własne wyobrażenia tego wieku mesjańskiego, który miał nadejść. Był tak bardzo skupiony na tym politycznym wymiarze, że nie widział tego. Jaki kontrast do innego starszego mężczyzny imieniem Symeon. Może czytaliście o nim teraz w kontekście świąt. Symeon i Anna, ci, którzy oczekiwali. Symeon, o którym czytamy, że był oczekiwał na pocieszenie Izraela. I kiedy Maria i Józef wnieśli to dzieciątko Jezus do świątyni, nowonarodzone dzieciątko Jezus, to on w taki proroczy sposób, będąc pełen Ducha Świętego, podszedł i mówi: moje oczy zobaczyły zbawienie zgodnie z Twoim słowem. Teraz, Panie, pozwalasz odejść swojemu słudze. I myślę sobie, jakie to jest fascynujące, jakie dziwne. Bo zobacz przez chwilę, Symeon widzi małego Jezusa i mówi o radości, o zbawieniu, zanim ten Jezus zacznie swoją działalność, zanim zacznie swoją publiczną służbę, zanim dokona cudu, zanim powie te niezwykłe rzeczy, o których czytamy w Ewangeliach, że robił niezwykłe rzeczy, że mówił niezwykłe rzeczy, on tego wszystkiego nie widział. Nie widzi krzyża jeszcze, nie widzi śmierci, grobu, nie widzi zmartwychwstania, nie widzi wylania Ducha Świętego, nic tego nie ma, a jednocześnie mówi: teraz pozwalasz mojemu słudze odejść zgodnie z Twoim słowem. To znaczy, czytam Twoje słowo, to jest odniesienie się znowu do Izajasza, kilka tekstów u proroka Izajasza, gdzie on czytał ten tekst, tak jak Marek nam mówił dzisiaj, zachęcał nas do czytania, to on dokładnie robi, nie tylko czytał, ale chłonął to słowo i był tak przesiąknięty tym słowem, że wiedział, to jest to, nic więcej nie muszę, nic więcej nie potrzebuję. Zobaczył małego Jezusa i widział, że to jest Mesjasz. Nikodem patrzył się na dorosłego Jezusa, 30-latka, który rozpoczął swoją służbę. Przywódca religijny, który chodził tydzień w tydzień do kościoła, robił najlepsze rzeczy, na spotkania biblijne chodził, modlitewne, jedno, drugie, grupy domowe. Dalej nie widział tego, co powinien był widzieć. Mój przyjaciel opowiedział mi kiedyś o swoim przyjacielu Jarku, znajomym. Jarek był mocno zaangażowany w służbę chrześcijańską. Był kawalerem. I regularnie modlił się do Boga, żeby dał mu tą drugą połowę. Żeby poukładał jego życie, tak jak tylko on potrafi. Ale jednocześnie modląc się do Boga też nie mógł nie myśleć o tym, że przecież kiedy skończę studia, to już będę w takim dojrzałym wieku i wyznaczył sobie datę, określił sobie datę, rok po studiach, będę żonaty. Panie, Ty możesz. Ja wiem, że Ty możesz. Rok po studiach. Wiem, że chcesz mi błogosławić. Wyznaczył sobie datę. Przyszedł ten dzień, a żony dalej nie było. Tydzień później nie było, miesiąc później nie było, kilka miesięcy później nie było. Aż w końcu Jarek wziął wszystkie swoje biblijne książki teologiczne. Wyniósł je przed dom. Podpalił je wszystkie i skonkludował stwierdzeniem: oto moja wiara. Poszła z dymem. Poszła z dymem, bo miał pewne oczekiwania wobec Boga i liczył na to, że Bóg w taki sposób powinien był zadziałać. Czasami tak to jest z nami, tak to może być z nami, że może mówić: tak, Boże, Twoja wola, ale mieć też jednocześnie pewne oczekiwania wobec Boga. To Królestwo Boże, o którym mówimy, jest królestwem, które wyrasta na gruncie Bożego Słowa, a nie na gruncie, posłuchaj tego uważnie, nie na gruncie Twoich wyobrażeń i oczekiwań wobec Boga. To Królestwo Boże. Takie jest Królestwo Boże. Osadzone na gruncie Bożego Słowa. Nie możesz oderwać Królestwa od Słowa. Nie możesz oderwać chrześcijaństwa od Słowa. Końcówka jest nie mniej fascynująca tego tekstu, bo czytamy dalej: Bóg tak bardzo ukochał świat, że dał swojego jedynego Syna, by każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Nie posłał Bóg swego Syna na świat, aby wydał On na świat wyrok, lecz aby świat został przez Niego zbawiony. Ten, kto wierzy w Niego, nie stanie przed sądem, lecz na tym, kto nie wierzy, już ciąży wyrok, ponieważ odmówił wiary w imię jedynego Syna Bożego. Oto na czym polega sąd. Światło przyszło na świat, lecz ludzie wybrali ciemność, gdyż ich postępki były złe. Ten bowiem, kto postępuje nieuczciwie, nie lubi światła, z obawy przed wykryciem nawet nie zbliża się do niego. Kto jednak postępuje zgodnie z prawdą, nie boi się światła, chce, aby wszystko stało się jasne, że to, co czyni, wypływa z szacunku do Boga. Jan, apostoł Jan używa porównań. Jest to naprawdę dobry. Światłość i ciemność, miłość i nienawiść, życie wieczne i wieczne potępienie. Mówiąc o Jezusie, światłości świata, mówi jednocześnie o ciemności naszego życia. A to jest ciemność, którą tylko Bóg jest w stanie rozjaśnić. O ile prawda o Bogu jest taka, że jest święty, to prawda o nas jest taka, że jesteśmy grzesznikami. A grzech pozostaje w sferze abstrakcji tak długo, jak nasze życie pozostaje w sferze ciemności. Sami nie jesteśmy w stanie pozbyć się grzechu. Jedynie Bóg jest w stanie zrobić to światłem swojej Ewangelii, dając nam łaskę nowego życia, łaskę nowego narodzenia. Dlatego zacząłem od tego zdjęcia, pokazując wam, że tak, jesteśmy w stanie sobie poradzić z wieloma rzeczami w życiu. I daj ci, Panie Boże, abyś sobie radził na różne sposoby. I pewnie sobie poradzisz, bo jesteś zwycięzcą, jesteś wojownikiem, jesteś waleczny, nie poddajesz się, praca, rodzina i tak dalej. Ale tu chodzi o coś więcej, jest coś takiego, z czym sobie nie poradzisz. To jest twoja grzeszna natura. Twoje skłonności, twoje nawyki, twoje słabości, o których, tak jak to powiedział pewien szkocki kaznodzieja, dziękuj Panu Bogu, że jest tylko dwóch, którzy wszystko o tobie wiedzą, to jesteś ty i Bóg. I teraz taki, jaki jesteś, możesz przyjść do Boga, przekreślając niejako to wszystko, co za tobą, znaczy albo minimalizując to, albo zapominając nawet o tym, o religijności, o świętoszkowatości, o kościelnictwie, o działactwie, o zaangażowaniu się. Owszem, to jest ważne, wtedy, kiedy to wypływa z tego, że pozwoliłem najpierw Bogu, żeby zmienił moje życie od wewnątrz. Kiedy popatrzyłem się z wiarą na Niego, powiedziałem, Boże, Ty wiesz, Ty mnie znasz, Ty wiesz o mnie wszystko, nie poradzę sobie w życiu, nie jestem w stanie zasłużyć sobie na Twoje zbawienie, ale widzę, że to jest Twój niesamowity, wyjątkowy dar, który mi dajesz, który przyjmuję przez wiarę, tak jak Izraelici w Starym Testamencie mieli przez wiarę popatrzyć się na durnowatego węża miedzianego z wiarą, który był zrobiony, I wierząc to, że to jest to, co ich może uleczyć. I ci, którzy się popatrzyli, wyżyli, a inni stukali się w głowę i mówili, to jest królestwo? Żartujesz chyba. Twój wybór. Jest taka modlitwa pańska, której częścią są słowa przyjdź, królestwo twoje. Ale jest też inny tekst, który jest zapisany w Łukasza, 17 rozdział, kiedy Jezus mówi, oto królestwo jest pośród was. Albo jeżeli chcecie to zobaczyć, królestwo jest tutaj. I na tym polega ten dylemat nasz dzisiaj, że z jednej strony modlimy się o to, żeby przyszło w końcu to Królestwo Boże, gdzie nie będzie bólu, cierpienia, płaczu, zniechęceń, zranień, nie będzie COVID-ów takich czy innych w jakiejkolwiek formie ewoluowanej, zmodyfikowanej, zmutowanej, nie będzie tego wszystkiego, będziemy doświadczali Bożej łaski, Bożej miłości w pełni. Ale dzisiaj już możemy tutaj doświadczać różnych elementów tego Bożego Królestwa wtedy, kiedy mamy Bożego Ducha Świętego, kiedy powiedzieliśmy Mu, Boże, tak, przyjmuję Twój dar, oddaję Ci moje życie, wyznaję moją grzeszność. Dostajesz wtedy Ducha Świętego i ten Duch Święty uzdania Cię do innego życia, do tego, żeby to życie nie wisiało w szafie. To Twoje nowe życie chrześcijańskie nie przewisiało przez 5, 7, 10 lat w szafie i żaden z niego pożytek. Ale żeby korzystać z tego życia, żeby włożyć je niejako na siebie. Wyobraź sobie sąsiada, i tym zakończę, wyobraź sobie sąsiada, który ma takie cechy. To jest sąsiad, który się smuci, który jest pokorny, który jest spragniony sprawiedliwości, który jest miłosierny, który jest czystego serca, który jest sąsiadem niosącym pokój. A oprócz tego ten sąsiad jest cierpliwy, nie postępuje nieuprzejmie, nie zazdrości, nie wynosi się, nie jest nadęty, postępuje taktownie, nie szuka własnej korzyści, nie jest porywczy, nie prowadzi rachunku krzywd, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz dzieli radość z prawdy. To jest sąsiad, który jest człowiekiem przepełnionym miłością. Jesteś w stanie wyobrazić sobie takiego sąsiada? Ja jestem. Więcej, jestem w stanie wyobrazić sobie, że ty jesteś takim właśnie sąsiadem. Że ty możesz być takim właśnie sąsiadem. Bo tutaj mówimy o tej sferze królestwa. Jeżeli się narodziłeś na nowo, to twoje życie będzie inaczej wyglądało. Twój system wartości będzie inny. Twoje priorytety będą inne. Bóg chce, żebyśmy byli takimi właśnie sąsiadami. A więc jeśli narodziłeś się na nowo, to żyj w świetle. bo dopiero wtedy będziesz mógł prawdziwie zobaczyć Królestwo Boga i być Jego świadkiem.